Patos zwykliśmy tłumaczyć dość prosto jako wzniosłość, monumentalność. Patos jest kategorią charakterystyczną dla literatury wysokiej, chociażby dla eposu. W minionych epokach tego patosu było sporo. Patos był czymś dobrze widzianym. Patos był charakterystyczny dla, no właśnie, dla literatury wysokiej i bardzo często był związany chociażby z tragizmem. Natomiast w obecnych czasach, zobaczcie, o patosie mówimy z niejakim wstydem, z niechęcią, bo żyjemy w czasach pełnych ironiczności, zresztą o tym będę też mówił. I taki ironiczny dystans, który często przyjmujemy, nie idzie w parze z postawą pełną żaru, zaangażowania, a to jest właśnie typowe dla patosu. Zobaczcie, patos w sztuce, w literaturze wyraża się dość prosto. Przez podniosłe słownictwo, przez sytuację, ale też słownictwo nacechowane emocjonalnie, wreszcie przez hiperbolizację, przez pewne przerysowania, przez gesty, które mają taki charakter często pomnikowy. Takim wzorcowym tekstem, gdzie od razu patos się pojawia, jest oczywiście Iliada. Sama sytuacja wojny Trojan z Grekami wręcz zachęca do sformułowań pełnych patosu. Tutaj dzień w dzień spotykamy się ze śmiercią, z odwagą, z tym, że ktoś kładzie na szali swoje życie. I tutaj od razu może warto dodać, zobaczcie, patos to nie tylko wzniosłość, ale patos to są też również te sytuacje, w których widzimy, że coś w człowieku nagle przerasta jego zwykłość, codzienność. Są momenty, kiedy my przekraczamy te nasze codzienne ograniczenia. I zobaczcie, często jednak za nimi w sposób skryty tęsknimy. Odnajdujemy się, chcemy się odnaleźć w gestach pełnych patosu. Patetyczny z pewnością jest bohater pieśni o Rolandzie, właśnie tytułowy Roland. Widzimy go w momencie kulminacyjnym, gdy umiera. I ta śmierć, która nieznośnie się wydłuża z naszej perspektywy, ma właśnie w sobie coś patetycznego. Śmierć jest tutaj przejściem i słowa, które wygłasza Roland, mają w sobie dużo z takiej teatralności. Tak, może warto dodać, że patos często ubrany jest w takie gesty teatralne. Stąd właśnie ta współcześnie odbierana śmieszność, bo patos wiąże się jednak z jakąś sztucznością. Mówimy, zachowujesz się zbyt patetycznie i mamy w domyśle właśnie to, zachowujesz się sztucznie, nienaturalnie. Pozbądź się tego patosu. Umierający Roland żegna się z doczesnym życiem, żegna się z najbliższymi, wyznaje swoje winy, żegna się również z bronią, którą walczył, z tym mieczem, tak? Prosi o przebaczenie i spogląda już do przodu, ku niebu. Nie boi się śmierci. Właśnie myślę, że w patosie jest coś przekraczającego śmierć. W patosie jest tęsknota za nieśmiertelnością. Te sytuacje pełne patosu, pomnikowe, jakby utrwalają nas w gestach, w których chcielibyśmy być zapamiętani. I taką książką graniczną, która pokazuje, że patos jako strategia się wyczerpał, jest Don Kichot. Samo w sobie jest postacią patetyczną, to znaczy nawiązuje do tych wzorców wzniosłych. Marzy mu się sława, marzy mu się nieśmiertelność, chce być kimś wielkim. Ale żyje w czasach, gdzie nie ma już zapotrzebowania na patos. My wiemy, tak naprawdę Don Kichot pod wpływem lektur rycerskich, oszalał, tak należy to nazwać. I nie widzi tego, co widzą wszyscy, którzy go otaczają. Tak, że on działa pod wpływem obłędu. Ale kiedy czytamy Don Kichota, to widzimy tak naprawdę w nim coś też pięknego. On jest śmieszny, tego się nie da pominąć. On może jest żałosny, ale równocześnie jego pragnienie wielkości ma w sobie coś podniosłego. Nie ma nic złego w tym, że pragniemy wielkości, jeżeli jest dobrze pojęta. Jeżeli ta wielkość przejawia się w szlachetności, a taki pragnie być Don Kichot. Pragnie właśnie dorosnąć do tych, którzy już swoją wielkość osiągnęli. ale widzimy, że żyje w czasach, które nie sprzyjają patosowi. Jakby cały ból Don Quixota to jest ten moment tuż przed śmiercią, kiedy on zostaje wytrącony ze swojego obłędu i widzi, że właśnie ze swojej perspektywy, że był śmieszny. Ten moment jest takim momentem szczególnie trudnym. Oczywiście tego patosu później w literaturze będzie też sporo, ale widzimy, że akcenty zostają przesunięte. Szczególnie ironiczna jest właśnie literatura XX-XXI wieku. Do tego stopnia, że jeden z naszych poetów, Adam Zagajewski, napisał taki esej, Obrona żarliwości, dostrzegając, że posunęliśmy się zbyt daleko właśnie w takim wyreżyserowanym dystansie do wszystkiego, co mogłoby unosić nasze emocje. Pamiętam taki fragment, który szczególnie do mnie przemówił, w którym zawiera się clue tego eseju. Zagajewski wspomina moment, kiedy miał okazję słuchać młodego kwartetu, grającego przepięknie, z zaangażowaniem, cudownie, i publika, która po całym występie obdarzyła ten kwartet skąpymi oklaskami, takimi konwencjonalnymi na tyle, na ile wypada. I tutaj właśnie komentarz Zagajewskiego. Przecież to było zachwycające. Przecież tam powinna być burza braw. Powinniśmy ich uhonorować naszą atencją. Ale nas już nie stać na to. Utraciliśmy właśnie ten dar żarliwości, patosu. Natomiast co ciekawe, patos wraca do naszej kultury okrężnymi drzwiami. Tego patosu, jak się okazuje, jest całkiem sporo, ale w popkulturze. Popkultura bardzo często jest taką podświadomością naszej kultury, bo popkultura odpowiada na nasze autentyczne potrzeby. Oglądamy czy czytamy to, co lubimy. I twórcy popkultury doskonale wiedzą, w jakie struny uderzyć. Kiedy myślę o patosie w popkulturze, myślę na przykład o Braveheartcie. Ten film słynny z Melem Gibsonem o Williamie Wallace'ie, tak? I sceny chociażby, gdy porywa do boju Szkotów przeciwko Anglikom. Oni najpierw się boją, ale mówi im właśnie o cenie wolności. Taka przemowa, ona może troszeczkę trącić dla nas takim anachronizmem historycznym, ale porywa, tak? I oni pełni zapału ruszają, by ostatecznie zwyciężyć. To się przekłada na konkret, proszę zauważyć, ten patos, tak? Ale też pełna patosu śmierć Wallace'a, który chce umrzeć, doświadczając tego cierpienia, bo tam dostaje taką możliwość, tak, że wypiłby truciznę, ale on chce do końca jakby wypić ten kielich goryczy. Towarzyszymy mu powoli w umieraniu, które jest połączone z torturami. I inny film taki, który jest idealnym przykładem zapotrzebowania na patos. Też jedna z tych amerykańskich superprodukcji, ale moim zdaniem bardzo dobry film, Gladiator, z Russellem Crowe jako tym tytułowym bohaterem i Joaquin Phoenix jako Cezar, ten podły, cyniczny, dwulicowy, zepsuty. Nasz główny bohater Maximus traci swoją rodzinę. Nie chcę też za dużo zdradzać, bo nie wiem, kto z Państwa oglądał, ale tak, decyduje się wejść na ścieżkę zemsty, chce pomścić swoją rodzinę. Jesteśmy świadkami sceny, gdzie walczy z Cezarem i wiemy już, że jest skazany na śmierć, bo wcześniej został mocno pokłuty przed tą walką, tak żeby Cezar miał szansę go pokonać. Cezar jest przekonany w ogóle, że wygra. Jesteśmy świadkami dwóch śmierci. Umiera jeden i umiera drugi, ale to są dwie różne śmierci. Widzimy kogoś, kto właściwie nie odczuwa swojej śmierci. Przechodzi na drugą stronę życia, ale właśnie z taką głęboką godnością. Widzimy, jak patos jego śmierci udziela się całej widowni, która towarzyszy mu w tym odchodzeniu, która potrzebuje swojego bohatera. Tak, my potrzebujemy takich bohaterów, którzy pokażą nam, że w człowieku jest również wielkość. My się często tej wielkości boimy, ale pragniemy tych, którzy wielkość są w stanie osiągnąć. Myślę też o filmie, może mniej tragicznym w wymowie, przepiękny obraz Rydwany Ognia. Film z początku lat 80. o pierwszych olimpijczykach, gdzieś tam z początku XX wieku, którzy walczą o laury olimpijskie w biegach. I te końcowe sekwencje filmu, kiedy jedni z nich wygrywają, inni przegrywają, ale taki typowy chwyt filmowy, kiedy widzimy to wszystko w zwolnionym tempie i widzimy, jak z tej codzienności, z tej zwykłości, oni przechodzą do nieśmiertelności. Na oczach wszystkich zdobywają laury i po drugiej stronie, gdy już są za metą, są już tymi, którzy pozostaną na wieki sławni. Patos współcześnie się zmienia. Takim poetą, chyba najbardziej kojarzonym z patosem, jest Zbigniew Herbert. Tutaj właściwie bardzo łatwo sięgnąć po jakikolwiek wiersz Herberta i mówić o patosie, ponieważ Herbert już się u nas pojawiał. Wybrałem inny wiersz niż dotychczas, też we fragmencie Msza za uwięzionych. Jeśli to ma być ofiara za moich uwięzionych, niech się odbędzie najlepiej w niestosownym miejscu. Bez marmurowej muzyki, złota kadzidła bieli, najlepiej koło glinianki, pod niechlujną wierzbą, kiedy zacina deszcz ze śniegiem. To bardzo dobry przykład, to jest fragment wiersza oczywiście, żeby pokazać, jak ten patos od razu zostaje złamany. Herbert jako wybitny poeta wie, że nie da się pisać tak jak kiedyś, w tym samym patosie. Ale sama rama wiersza, kontur, jest oczywiście wzniosły. Mówimy o wydarzeniu, które samo w sobie ma charakter patetyczny. Msza za uwięzionych. Tak, wiemy o tych mszach z lat 80., o okresie internowań, więzień, o takich manifestacjach społecznych. Samo przyjście na taką mszę wiązało się z jakimś ryzykiem i ten nastrój już gdzieś tutaj się udziela, ale to od razu zostaje przełamane frazą niech się odbędzie najlepiej w niestosownym miejscu. Patos wiąże się z zasadą stosowności, a Herbert proponuje niestosowność. Pytanie, dlaczego? Tak, to musi tutaj od razu wzbudzić jakieś wątpliwości. Czemu? Właśnie w naszych czasach zbyt podniosłe tony, koturnowe, a więc teatralne, jak mówiliśmy, często brzmią fałszywie, często są samooszukiwaniem się, a w ten sposób stają się również śmieszne i żałosne. A Herbert zmierza do tego, by ten patos połączyć z realizmem, by związać go z naszym codziennym doświadczeniem. I dlatego kończy ten wiersz, tutaj znów kilka wersów dosłownie, kradnę Herbertowi. I tak trwamy spiskowcy, wśród odgłosów wróżebnych i odgłosów trywialnych, dostojnego milczenia, upartego szczekania kluczy. Bardzo mocne słowa, które podkreślają, że w naszych czasach patos będzie zawsze gdzieś zmącony trywialnością. Ale to nie znaczy, że go nie ma. To znaczy, że w tej trywialności ten patos możemy znaleźć. Nie bójmy się patosu, bójmy się natomiast patosu, który byłby fałszem, koturnowością, pustym gestem. Dziękuję.
Szybki wiersz. Słuchałem śpiewu gregoriańskiego w pędzącym samochodzie na autostradzie we Francji. Drzewa śpieszyły się. Głosy mnichów chwaliły niewidzialnego Pana o świcie w drżącej od chłodu kaplicy. Domine exaudi orationem meam. Prosiły męskie głosy, tak spokojne, jakby zbawienie rosło w ogrodzie. Dokąd jechałem? Gdzie schowało się słońce? Moje życie leżało rozdarte po obu stronach drogi, kruche jak papier mapy. Razem ze słodkimi mnichami zmierzałem w stronę chmur, sinych, ciężkich i nieprzeniknionych, w stronę przyszłości, otchłani, połykającej twarde łzy gradu. Daleko od świtu, daleko od domu, zamiast murów cienka blacha, ucieczka zamiast czuwania, podróż zamiast zapomnienia, zamiast hymnu szybki wiersz. Przede mną biegła mała, zmęczona gwiazda i błyszczał asfalt szosy, wskazując, gdzie jest ziemia, gdzie ukryła się brzytwa horyzontu, a gdzie czarny pająk wieczoru i noc, wdowa po tylu marzeniach.